Chciałbym przeczytać historię z Dziejów Apostolskich i podzielić się kilkoma refleksjami na jej temat. Historia jest długa, uprzedzam, ale postaram się zrekompensować to krótkim kazaniem, więc będzie długo z Biblii, a mam nadzieję, że mniej będę gadał, chociaż to się jeszcze okaże, jak to mówią. Więc 10 rozdział Dziejów Apostolskich, kochani, otwórzmy 10 rozdział Dziejów Apostolskich i przeczytamy sobie historię Korneliusza i Piotra. Pewien człowiek w Cezarei imieniem Korneliusz, setnik z oddziału zwanego Italskim, pobożny i bojący się Boga wraz z całym swoim domem, udzielający licznych jałmużn ludowi i ciągle modlący się do Boga, zobaczył wyraźnie w widzeniu około 9 godziny dnia anioła Bożego, który podszedł i zwrócił się do niego: Korneliuszu. On zaś, przypatrując się mu ogarnięty lękiem, zapytał: cóż jest, Panie? A on odpowiedział: twoje modlitwy i twoje jałmużny wstąpiły dla przypomnienia przed oblicze Boga. A teraz poślij ludzi do Joppy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Przebywa on w gościnie u niejakiego Szymona Garbarza, który ma dom nad morzem. Gdy zaś odszedł anioł, który do niego mówił, przywołał on dwóch domowników oraz pobożnego żołnierza spośród tych, którzy mu osobiście posługiwali, i po wyjaśnieniu im wszystkiego posłał ich do Joppy. Tymczasem następnego dnia, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, Piotr wszedł na taras płaskiego dachu, aby się modlić. Około godziny 6:00 i stało się, że zgłodniał i chciał jeść. Gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło na niego uniesienie i zobaczył otwarte niebo oraz jakiś stępujący w dół przedmiot, jakby wielkie lniane płótno czterema rogami opuszczane na ziemię. Były w nim wszystkie czworonogi i płazy ziemi i ptactwo nieba. I odezwał się do niego głos: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł: nie ma mowy, Panie, gdyż jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znów po raz wtóry do niego: co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. A stało się to 3 razy, po czym przedmiot zaraz został wzięty do nieba. Gdy zaś Piotr zmagał się w sobie, co by mogło znaczyć widzenie, które oglądał, oto ludzie wysłani przez Korneliusza odnaleźli dom Szymona, stanęli u bramy i podniesionym głosem zaczęli dopytywać, czy Szymon, zwany Piotrem, przebywa tam w gościnie. Piotrowi zaś, zastanawiającemu się nad widzeniem, duch powiedział: oto szukają cię 3 mężczyźni. Ale wstań, zejdź na dół i idź z nimi bez powątpiewania, gdyż ja ich posłałem. I Piotr zszedł więc do tych mężczyzn i powiedział: oto ja jestem tym, którego szukacie. Co jest przyczyną, dla której tu jesteście? Wówczas oni odpowiedzieli: Korneliusz setnik, człowiek sprawiedliwy i bojący się Boga, cieszący się dobrym świadectwem całego narodu żydowskiego, został pouczony przez świętego anioła, że macie sprowadzić do swojego domu i posłuchać tego, co masz do powiedzenia. Piotr zaprosił ich więc do środka i ugościł. Nazajutrz zaś wstał i poszedł z nimi, a wraz z nim poszli niektórzy spośród braci w Joppie. Następnego dnia przybył do Cezarei. Korneliusz zaś czekał na nich wraz ze swoimi krewnymi i najbliższymi przyjaciółmi, których zwołał. A gdy Piotr miał wchodzić, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw i w pokłonie upadł mu do stóp. Piotr zaś podniósł go i powiedział: wstań, i ja sam jestem człowiekiem. A rozmawiając z nim, wszedł i zastał wielu zgromadzonych. I przemówił do nich: wy wiecie, jak bezprawne jest dla człowieka należącego do Żydów przestawanie z cudzoziemcami lub odwiedzanie ich. Bóg jednak wskazał mi, abym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Dlatego też wezwany przyszedłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc, w jakiej sprawie posłaliście po mnie? A Korneliusz odpowiedział: przed 4 dniami, około tej godziny, o 9:00, modliłem się w moim domu i oto stanął przede mną mężczyzna w lśniącej szacie. I zwrócił się do mnie: Korneliuszu, twoja modlitwa została wysłuchana i twoje jałmużny zostały wspomniane przed Bogiem. Poszli zatem do Joppy i sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem. Przebywa on w gościnie w domu Szymona Garbarza nad morzem. Natychmiast więc posłałem po ciebie, a ty postąpiłeś szlachetnie, że przyszedłeś. Teraz więc my wszyscy jesteśmy obecni przed Bogiem, aby wysłuchać tego wszystkiego, co zostało ci polecone przez Pana. Piotr zaś otworzył usta i przemówił: naprawdę zaczynam rozumieć, że Bóg nie jest stronniczy, ale w każdym narodzie miły jest ten, kto się go boi i czyni sprawiedliwość. Co do słowa, które posłał synom Izraela, głosząc Ewangelię o pokoju przez Jezusa Chrystusa, On to jest Panem wszystkich. Wy wiecie o sprawie, która działa się w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził on wszędzie, czynił dobrze i leczył wszystkich uciskanych przez diabła, gdyż był z nim Bóg. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co uczynił w okręgu Żydów i w Jerozolimie. Jego też zabili, zawieszając na drzewie. Tego Bóg w trzecim dniu wzbudził, dał mu stać się widzialnym, nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy po jego zmartwychwstaniu wraz z nim jedliśmy i piliśmy. Przykazał nam też głosić ludowi i świadczyć, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O nim świadczą wszyscy prorocy, że każdy, kto w niego wierzy, dostąpił odpuszczenia grzechów przez jego imię. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, Duch Święty zstąpił na wszystkich słuchających tego słowa. I zdumieli się wierzący, należący do obrzezanych, którzy przybyli z Piotrem, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wywyższali Boga. Wtedy odezwał się Piotr: czy ktoś może zabronić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? Polecił więc ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Następnie uprosili go, aby pozostał z nimi kilka dni. Że taką dłuższą trochę historię, cały rozdział przeczytaliśmy z Dziejów Apostolskich. Kochani, jest to historia, która dla nas ma znaczenie, można powiedzieć, najważniejsze. Gdyby to się nie wydarzyło, co się wydarzyło w tym rozdziale, to nikt z nas dzisiaj nie siedziałby tutaj, nikt z nas dzisiaj nie modliłby się do Jezusa i nikt z nas dzisiaj nie dziękowałby Bogu za to, że zostały nam odpuszczone nasze grzechy. Dlatego, że dalej Ewangelia, dobra nowina byłaby tylko dla Żydów. Gdyby Korneliusz, gdyby Piotr nie poszedł do Korneliusza, gdyby Korneliusz go nie przyszedł, nie wysłuchał, nie przyjął i nie wysłuchał, to poganie nie otrzymaliby Ewangelii. I myślę, że tak jak tu siedzimy, nie znam was, ale myślę, że większość z nas raczej jest Polakami z pogan niż Izraelitami, chociaż mogę się mylić. Więc jest to historia, która ma szczególne dla nas znaczenie. Jako pogan. Dzięki temu jesteśmy tutaj, dzięki temu ten Kościół funkcjonuje, dzięki temu znamy Ewangelię. I widzimy, że czy dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę, czy pomyśleć właśnie o tych dwóch ludziach, o których ta historia jest, o których ta historia jakby głosi, o Korneliuszu i Piotrze, ale też o Panu Bogu, który, nie wiem, jak wy na to patrzycie, ale kiedy ja czytam tą historię, to jestem zdumiony zawsze, jak bardzo w tej historii widać tak naprawdę nie działanie Korneliusza, nie działanie Piotra, ale właśnie działanie Boga. Tam się wszystko dzieje dokładnie w tym czasie, kiedy ma się wydarzyć. Taki tekst mówi, kiedy on jeszcze siedział, oni już byli. Najpierw przyszedł do Korneliusza, poszli tam. Wszystko dzieje się jak w zegarku, jak w wyreżyserowanej sztuce. Wszystko ma swój czas, kiedy ma nastąpić. Za wszystkim tym stoi Bóg. To Bóg to wszystko zaplanował, Bóg to wszystko, można powiedzieć, przeprowadził całą tą ewangelizację, tak byśmy dzisiaj powiedzieli. Bóg za tym stał. Bóg wymierzał dokładnie nawet, kiedy kto ma się pojawić, w którym miejscu. Tym niemniej jest to historia właśnie Korneliusza i Piotra. Korneliusz, tak jak tekst mówi, był żołnierzem, był człowiekiem, który bał się Boga, ale był poganinem. Był kimś, kto którego pociągał Bóg, którego Bóg interesował, ale nie na tyle, żeby stać się jednym z Żydów, jednym z prozelitów. Bał się czegoś, może obrzezania, może innych obyczajów, które musiałby spełniać. Nie był w stanie wykonać tego ostatniego kroku, ale był człowiekiem, który modlił się do Boga, dawał jałmużny, troszczył się o ludzi i miał jakąś nadzieję, że Bóg się najprawdopodobniej nad nim zlituje. I tak jak widzimy w tej historii, Bóg się zlitował właśnie przez Piotra. Bóg postanowił dotrzeć z Ewangelią do Korneliusza przez Piotra. Jeżeli chodzi o Piotra, to myślę, że ci z was, którzy czytali Ewangelię, wiecie, jakim człowiekiem był Piotr. Piotr to był człowiek, który, przynajmniej w Ewangelii go tak pokazują, który zawsze był pierwszy. Zawsze wyrywał się do wszystkiego przed innych. Jak ktoś miał chodzić po wodzie, to Piotr był pierwszy do chodzenia po wodzie, co zaraz potem tonął, ale to nie zniechęcało, można by go powiedzieć, do tego, co robił. On był zawsze przed Chrystusem. Kiedy Chrystus mówił, że ma zginąć, to Piotr był pierwszy, który ogłaszał, że będzie go bronić. Piotr był zawsze tym najbardziej wyrywnym, a jednocześnie był tym, który raz po raz zawodził w tym wszystkim. Chodził po wodzie, ale zaczął tonąć. Był tym, który wyznał, że Jezus jest Mesjaszem, ale chwilę później Jezus musiał mu powiedzieć: idź precz ode mnie, szatanie. Był tym, który twierdził, że będzie bronił Chrystusa, gdyby ktoś miał go zaatakować, aresztować, ale był tym, który przy ognisku, jeżeli znacie historię Ewangelii, 3 razy zaparł się go, powiedział: nie znam tego człowieka, nie wiem, kto to jest. Więc był człowiekiem, który, można powiedzieć, nie był tak do końca, dzisiaj byśmy powiedzieli, stabilny w swojej osobowości. Był raz lepszy, raz gorszy. Nie będziemy dużo mówić o nim samym, ale wiemy, że doświadczenie ukrzyżowania Chrystusa i później zmartwychwstania i później szczególnie, jeżeli pamiętacie Ewangelię Jana, jego spotkania nad jeziorem z Jezusem już po zmartwychwstaniu, kiedy łowi ryby i Chrystus powołuje go po raz drugi, można powiedzieć, jako ucznia, na samym końcu Ewangelii Jana i 3 razy, tak jak 3 razy Piotr się go zaparł, Jezus 3 razy pyta się go: czy mnie kochasz? I Piotr wtedy już z refleksją, dużo większą refleksją w głosie mówi, 3 razy mówi Chrystusowi: tak, Ty wiesz, Panie, czy Cię kocham. Więc ten Piotr teraz jest kimś, kto ma być kluczowym człowiekiem. I Jezus mu to przepowiedział. Jeżeli znowu pamiętacie Ewangelię, albo jeżeli pamiętacie, jak w tradycyjnych kościołach rysuje się, przedstawia się Piotra na obrazach. Nie wiem, czy dobrzy baptyści mogą się przyznać, że jakieś obrazy oglądali takie. Ale jak gdzieś oglądaliście, może na lekcjach historii sztuki, żeby nikogo nie zawstydzać, to co Piotr ma zawsze? Co jest symbolem Piotra? Klucze. No, ktoś wykształcony. Piotr ma klucze. Proszę. No właśnie, obrazy. Więc jak zobaczycie takiego z aureolą nad głową i kluczami, to jest wyobrażenie Piotra. Dlaczego Piotr ma klucze?
Do bram.
Do bram.
Do Królestwa Niebios.
Do Królestwa Niebios. Kto mu dał klucze do Królestwa Niebios? Chrystus. Zgadza się. I rzeczywiście w 16 rozdziale Mateusza mamy tą scenę, kiedy właśnie po wyznaniu Piotra, że ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga, Jezus mówi mu, że on otrzyma, że będzie miał klucze Królestwa Niebios. Różnie na to, różne kościoły różnie myślą na ten temat. Cóż to oznacza, że Piotr te klucze posiada? Tym niemniej w Biblii właśnie ta historia, którą czytaliśmy teraz, jest historią, w której Piotr używa 3. klucza. I z reguły go z 2 kluczami rysują chyba, ale tak naprawdę 3 razy użył, może 3 razy użył tego samego klucza w Biblii i użył tego klucza, żeby właśnie otworzyć drzwi Ewangelii do różnych grup ludzi. Tak? Jeżeli patrzymy na Dzieje Apostolskie, to się wszystko dzieje właśnie w dziejach. Dzieje się w dziejach, tak to brzmi dziwnie. Ale w Dziejach Apostolskich w dniu Pięćdziesiątnicy Piotr używa kluczy po raz pierwszy. Głosi Ewangelię Żydom. Tak? Głosi zmartwychwstałego Chrystusa Żydom. Otwiera drzwi Królestwa dla Żydów. W kolejnym historii, później w dalszych częściach Dziejów Apostolskich, Piotr jest tym, który otwiera drzwi Ewangelii komu? Samarytanom. Był taki naród, który był taki między Żydami a poganami, byli trochę jak Żydzi, bardziej jak poganie. Żydzi ich nie lubili, oni nie lubili Żydów, ale oni jako druga grupa przyjmują Ewangelię. I w Dziejach Apostolskich Piotr znowu jest tym człowiekiem, który jest pierwszy, który kiedy modli się o nich, to na nich wstępuje Duch Święty, zostaje wylany Duch Święty na Samarytan i zaczynają właśnie mówić językami, tak jak Żydzi w dniu Pięćdziesiątnicy. Więc Piotr używa klucza po raz drugi. I w tej historii, którą czytaliśmy dzisiaj, Piotr używa klucza po raz trzeci w stosunku do pogan. Znowu Piotr, tym razem nawet nie modli. Czytamy znowu, wracając do tej myśli, że Bóg stoi za tym wszystkim, co się dzieje, to Piotr jeszcze nie zdążył skończyć tego, co miał do powiedzenia, kiedy Duch Święty zstępuje na Korneliusza i ludzi zgromadzonych wokół niego i również widać, że Ewangelia, Bóg potwierdza to, że Ewangelia jest skierowana do pogan. I oczywiście te trzy sytuacje korespondują z ostatnimi słowami Jezusa, który powiedział: idźcie i czyńcie uczniami. I co dalej powiedział? Gdzie? Halo? W Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Tak? W Judei Żydzi, w Samarii Samarytanie i aż po krańce ziemi poganie. Znowu te trzy sytuacje, w które Ewangelia była potwierdzana, że ona jest najpierw, że jest dla Żydów. Duch Święty stąpił na nich. Później, że jest dla Samarytan, a później tutaj, tak jak widzimy, jest dla Korneliusza. Więc w całej tej sytuacji, w całej tej sytuacji widzimy, że Boże serce, czy cała Biblia pokazuje nam, że Boże serce jest dla wszystkich, jest dla pogan, jest dla każdego. I Bóg jest tym, który prowadzi swoją misję. Bóg ma swoje plany w stosunku do każdego. Bóg jest w stanie wyreżyserować taką sytuację, gdzie póki oni jeszcze szli, on już był gotowy i tak dalej, i tak dalej. I takich ludzi na ziemi jest jeszcze dużo. Takich Korneliuszów na ziemi możemy założyć, że jest nie jeden. Ludzi, którzy nie znają Chrystusa, ale są w jakimś tam sensie bogobojni, są ludźmi, którzy rozumieją, że jest coś więcej niż ta rzeczywistość, którą wiedzą, którzy boją się Boga na różne sposoby, ale nie wiedzą, jak do tego Boga mają się odnosić. Jeżeli popatrzymy na to, co dzieje się na ziemi, to wiecie, że ile ludzi na ziemi mieszka dzisiaj? Koło 7 miliardów. Wiecie, ilu jest chrześcijan na ziemi? 2,4 miliarda. 2,4 miliarda to są ludzie, którzy uważają się za chrześcijan. O tak powinniśmy powiedzieć, tak? Bo wiemy, że jak na wczorajszych obrazkach widzieliście, przypuszczam, że większość tych uciekających przed waszymi ciasteczkami to byli dobrzy chrześcijanie, którzy próbowali umknąć przed wersetami w ciastku, bo tak w naszym kraju to wygląda. Z tego 2,4 miliarda ludzi, wiecie, ilu jest ewangelikalnych chrześcijan, takich bardziej chrześcijan jak my, którzy mniej więcej tak samo o Panu Bogu myślą? Co czwarty. W 2017 roku było około 630 milionów ewangelikalnych chrześcijan na świecie. Czyli 1/4 ludzi, którzy uważają się za chrześcijan, jakby jest ewangelikalnymi chrześcijanami, czyli tymi, których my byśmy tak w miarę bezkrytycznie przyjęli, powiedzieli: tak, jesteśmy braćmi, siostrami. Choć też zakładać, że wszyscy dobrze Pana Boga znają, którzy uważają się nawet za ewangelikalnych chrześcijan, nie zawsze będzie dobrym założeniem. To taka refleksja. Tym niemniej pokazuje to nam, że te 2,4 miliona nawet chrześcijan, z których załóżmy połowa to są ludzie, którzy Pana Boga traktują poważnie, a druga tylko myśli, że jest chrześcijanami, bo urodziła się w chrześcijańskim kraju, czyli 1,2 miliarda, zostaje nam prawie 5,5 miliarda ludzi, wśród których są Korneliusze, wśród których są ludzie, którzy nie traktują Boga byle jak, ale myślą, że jest coś więcej. Myślą, że ten Bóg gdzieś jest, że jakiś jest. Różnie go rozumieją, różnie go widzą, ale gdzieś tam w swoim sercu go poszukują. Taką niezbyt zachęcającą statystyką jest to, że 80% niechrześcijan nie zna osobiście żadnego chrześcijanina. Nie ma żadnego kontaktu, osobistego kontaktu z chrześcijaninem. Nie zna nikogo, kto by nim był. To są głównie muzułmanie i buddyści. I oni znają chrześcijan z telewizji. Dzisiaj telewizja jest wszechobecna, więc jak włączają europejskie albo amerykańskie programy telewizyjne, to oni myślą, że to są właśnie, tak wyglądają chrześcijanie, tak się zachowują chrześcijanie. bo to jest jedyne źródło, z którego mogą czerpiać swoją wiedzę na temat tego, kim chrześcijanin jest. Nie znają nikogo, kto by nim był. Nawet jeżeli taki człowiek gdzieś tam jest w pobliżu, to najczęściej nie wiedzą, że to jest chrześcijanin. Więc 80% z tego wszystkiego, z tych wszystkich ludzi niewierzących nigdy nie spotkało chrześcijanina. Więc nie wiem, jak to, co to sprawia, co wy o tym myślicie. Dla mnie jest to zastanawiające. Kościół funkcjonuje od dawna, Kościół działa od 2000 lat i nadal jest tak, że jest nas, czy ludzi, którzy znają Pana Boga, jest tylko te 1,5 miliarda, tak w zaokrągleniu. Oczywiście nie cytujcie mnie, bo nie wiem na pewno, ale tak mi się wydaje, że tak być może. Co jeszcze jest ciekawe, wiecie, że ktoś kiedyś policzył, ile Kościół ma, ile ludzi, ilu chrześcijan jest w Kościele i jakie mamy zasoby takie finansowe, bo może ktoś by powiedział, nie możemy robić naszej misji, bo nie mamy ludzi i nie mamy pieniędzy i nie możemy wysłać misjonarzy, nie możemy, tak jak ten Piotr, pójść do Korneliusza i o nim powiedzieć. Ale ktoś kiedyś policzył, nie wiem, jakie tam algorytmy za tym stały, ale ktoś wyliczył, że Kościół ma 3000 razy więcej zasobów finansowych niż potrzeba po to, żeby dotrzeć z Ewangelią do każdego człowieka na ziemi. Ktoś oczywiście policzył nasze majątki, tak to trzeba, albo majątki kościelne, że tak powiem. I wyliczył, że to jest 3000 razy więcej, niż byśmy potrzebowali, żeby sfinansować taką pracę. Co jeszcze ciekawsze, ktoś policzył, że mamy 9000 razy więcej zasobów ludzkich, niż byłoby potrzebnych do tego, żeby każdy człowiek znał jakiegoś chrześcijanina na ziemi. 9000 razy więcej, niż potrzebowalibyśmy, żeby posłać ludzi, którzy, takich misjonarzy, takich nazywamy, którzy pojechaliby i byli pośród ludzi. Nawet prawdopodobnie nie musieliby chodzić z ciasteczkami po ulicy, chociaż to nie jest zabronione, ale po prostu byliby w okolicy i ludzie by wiedzieli, że to są chrześcijanie, mogliby nawet popatrzeć po prostu na to, jak chrześcijanin wygląda i żyje i być może zastanowić się, dlaczego to tak wygląda. Więc obraz jest taki trochę depresyjny w jakimś tam sensie. Kościół nie robi tego, co powinien robić. Kościół nie robi tego, do czego został powołany. Jeżeli mówimy, że mamy iść, czy idźcie i czyńcie uczniami, to były te słowa Jezusa zostawione Kościołowi, to 80% ludzi nie ma żadnej szansy zostać uczniami. Pomimo tego, że mamy tysiące razy więcej możliwości, niż potrzebowalibyśmy, żeby im to zaproponować, bo oczywiście nikt z nas pewnie nie myśli, czy nie powiedziałby, że na pewno ludzie zostaną tymi chrześcijanami. Tych Korneliuszy, nie każdy jest Korneliuszem, ale wielu ludzi może nimi być. Pytanie tylko jest, czy Duch Święty ma kogo posłać do nich. Więc myśląc teraz, skupiając się na Piotrze, popatrzmy, dlaczego Piotr był tym człowiekiem, którego Bóg mógł użyć do tego, żeby przełamać pewne bariery, żeby zrobić coś, czego nie zrobił nikt inny. I kiedy patrzę na tą historię i myślałem o niej, to wydaje mi się, że dwie rzeczy są takie szczególne w Piotrze, w tej historii. Dwie rzeczy, które wcale nie są, znaczy nie są łatwe, ale też nie są proste. Po pierwsze, w tej historii widać, że Piotr był człowiekiem modlitwy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na taki drobny. To jest tylko jedno drobne stwierdzenie w tym tekście, że kiedy to wszystko działo się, Korneliusz rozmawiał z aniołem i wysłał swoje sługi do Jopy i oni idą, to w tym czasie o godzinie 6, która jest jakby 12 godziną według naszej miary takiej współczesnej, to byłoby samo południe, Piotr jest człowiekiem, który wchodzi na dach, na taras i modli się. I ta krótka informacja pokazuje nam, że to był człowiek, rzeczywiście człowiek, który się modlił. Dlatego, że my nie mieszkamy w gorącym kraju, ale wyobraźcie sobie kraj, w którym jest bardzo ciepło, w którym jest dużo słońca, i ktoś o 12 godzinie siedzi na dachu, na tarasie. Tam jest raczej gorąco. To było miejsce odosobnienia, bo o tej godzinie nikt nie miałby ochoty siedzieć w tym miejscu. To było po prostu za gorąco. 12 w południe, dach w pełnym słońcu najprawdopodobniej. Więc dla Piotra to było miejsce, gdzie on mógł być, spotkać się z Panem Bogiem sam. Nie była to godzina... Żydzi w tamtych czasach, trochę tak jak muzułmanie dzisiaj, pewnie też Żydzi dzisiaj, mieli pewne określone pory, kiedy należało się modlić, żeby być takim, wiecie, my też wiemy, że żeby być pobożnym człowiekiem, to są takie momenty między pieśniami na uwielbieniu, że trzeba się na przykład pomodlić, tak? I to wszyscy o tym wiemy i się modlimy. I chwała Bogu, zachęcam do takiej modlitwy. Ale 12 to nie była pora, to nie była naturalna pora modlitwy. To nie była ta pora, która miałaby być jakimś tam, która była wyznaczona, przeznaczona na to, żeby się modlić. Więc Piotr modli się jakby po ludzku mówiąc nie w tym czasie, co się wszyscy modlą i z tego możemy taki wniosek wyciągnąć, że to był człowiek, który wykorzystywał każdy czas, żeby modlić się, żeby wołać do Boga, żeby dać się Bogu użyć. Drugą rzeczą, którą widzimy w Piotrze, która jest szczególna, to jest to, że ta modlitwa doprowadza do przełamania bardzo ważnej bariery w jego myśleniu. No, dla nas dzisiaj ta historia z opuszczającym się obrusem, po którym pełzają węże i żaby skaczą i różne inne płazy i gady na nim są, no nam się może wydawać obrzydliwa, no bo kto z nas by chciał żaby jeść, chyba że z Francji jesteście, albo kto by chciał jeść węże, chyba że z Afryki przyjechaliście, albo kto chciałby jeść inne robaki, chyba że jesteście z Papui Nowej Gwinei. Wtedy może byście chcieli jeść te rzeczy, ale taki przeciętny Polak raczej nie jest zachwycony takim menu, takimi rzeczami do jedzenia. I podobnie nie był Piotr, ale nie dlatego, że brzydził się węży czy żab, ale głównie dlatego, że to były rzeczy, których jedzenia zabraniało żydowskie prawo. Tak? Myślę, że jeżeli czytaliście Stary Testament, to wiecie, że w Pięcioksięgu jest cały duży rozdział, który mówi o tym, co jest czyste, co jest nieczyste, jakie zwierzęta można jeść, jakich zwierząt nie wolno jeść. I generalnie to nie ma nic wspólnego z tym, czy one są obrzydliwe, czy nie są obrzydliwe, czy są zdrowe, czy nie są zdrowe. Tam są zupełnie inne kryteria ukazane, ale chodziło o taką czystość przed Panem Bogiem, o bycie we właściwym miejscu przed Bogiem. Jeżeli ktoś zjadł coś, co nie było właściwe, to według żydowskiego prawa no, nie był w tym miejscu, w którym powinien być. I dla Żydów to się stało czymś bardzo ważnym. Zwłaszcza po tym, jak zostali wygnani do niewoli w Babilonie za swoje grzechy. Jeżeli czytaliście Księgę Daniela, która właśnie powstała w tym czasie, to wiecie, że jedną z pierwszych rzeczy, którą Daniel zrobił u jego przyjaciele, to było co? Odmówili jedzenia tego, co jedzono na dworze króla babilońskiego. Tak? I powiedzieli, umówili się z tym nadzorcą wszystkich służących, że oni będą mieli inną dietę. I na wszelki wypadek odmówili jedzenia każdego mięsa. Tak? Bo to nie tylko chodziło o to, jakie to były zwierzęta, ale bali się też tego, że mięso to zostało być może poświęcone jakimś bożkom czy innym pogańskim bóstwom. Więc na wszelki wypadek zdecydowali się na wegetarianizm i powiedzieli, że my będziemy jeść inaczej. I ta księga Daniela była taką księgą, która też tworzyła mentalność tego narodu właśnie po powrocie z niewoli. I dla nich to była fundamentalna sprawa. Czystość, nieczystość, jeść, nie jeść. Było to tak fundamentalne, że oni nie wchodzili do domu pogan na wszelki wypadek, żeby się nie zanieczyścić. Oni nie chcieli z poganami się mieć nic wspólnego, no bo właśnie poganie jedli rzeczy nieczyste, poganie mogli oddawać cześć bożkom, mogli mieć w domu jakieś niewłaściwe rzeczy, więc Żydzi się od nich odizolowali. Powiedzieli, nie, z nimi nie będziemy mieć więcej niż takie no, wymagane kontakty. Może jakieś handlowe, może jakieś takie, wiecie, które coś, co trzeba z kimś zrobić i nie masz innego wyjścia. Ale na pewno nie, już na pewno nie jedli razem, bo to było coś bardzo takiego podejrzanego. Można było się właśnie zanieczyścić. I to było coś, co Piotr musiał zmienić w swoim myśleniu, zanim mógł rozmawiać z Korneliuszem. To było coś, co Bóg sprawił, czy przez tą wizję złamał w nim. I my dzisiaj nie czujemy chyba tego tej siły tego, co to było. Jak bardzo myślenie Piotra musiało przełamać się, żeby wejść do domu Korneliusza i porozmawiać z nim, usiąść z nim i przebywać razem z nim. Pomimo tego, że Korneliusz był tym bojącym się Boga, takim był mniej podejrzanym poganinem, bo wiadomo było, że nie oddaje czci jakimś tam bożkom, ale właśnie szanuje Boga Izraela. Mimo tego Piotr, jedną z pierwszych rzeczy, którą mówi po wejściu do niego do domu, to mówi właśnie to, że nie powinienem tu być tak naprawdę. Tak, tak naprawdę my, Żydzi z wami poganami, nie powinniśmy nawet znajdować się w tym miejscu, ale sam Bóg przekonał mnie do tego, że mam to zrobić. Więc to jest druga rzecz, która czyni Piotra kimś szczególnym. Był człowiekiem, który dał Bogu zmienić swój sposób myślenia. I to są te dwie rzeczy, które chciałbym wam dzisiaj jakby zaznaczyć i przekazać z tej historii. Bóg może użyć ludzi, kiedy te dwie rzeczy w nich są. Po pierwsze, są ludźmi modlitwy i ludźmi nie tylko modlitwy w takim sensie: Panie Boże, tego to bym chciał i tamto bym chciał i takie mam plany, więc je pobłogosław i to mam zamiar zrobić, więc ty już tam wszystko przygotuj, żeby było zrobione tak jak ja tego oczekuję. Często nasze modlitwy są modlitwami tego typu. Panie Boże, daj mi to, Panie Boże, daj mi tamto, Panie Boże, załatw tą sprawę za mnie, Panie Boże, załatw tamtą sprawę za mnie. I czasami to są dobre modlitwy, czasami możemy tak się modlić, Bóg tego nie zabrania. Natomiast taką podstawową modlitwą w Biblii jest modlitwa taka: Panie Boże, czego Ty ode mnie chcesz? Czego ode mnie oczekujesz? Co czynisz właśnie? Co się dzieje wokół mnie, w czym chciałbyś, żebym wziął udział? I takie dowiedzenie się tego, jakie Pan Bóg ma plany, nie jakie Ty masz plany. Ja to już kilkakrotnie powtarzałem, ale ktoś kiedyś ukuł właśnie takie zdanie: jak chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to mu opowiedz o swoich planach. Twoje plany nie mają znaczenia. To mogą być dla ciebie bardzo ważne, ale Bóg ma swoje plany. I tak naprawdę dla nas, jeżeli chcemy być tymi sługami Jahwe, których czytaliśmy też w psalmie, to jest to podstawowa modlitwa. Panie Boże, czego Ty chcesz? Do czego chcesz mnie użyć? Co robisz tutaj dzisiaj? W czym ja mogę wziąć udział? Do czego chciałbyś mnie zaangażować? I druga rzecz, ta modlitwa sama w sobie nie załatwi sprawy. Tą drugą rzeczą jest to, że musimy być gotowi na to, żeby Bóg zmieniał nasze sposoby myślenia. Nawet te sposoby, które wydają nam się jak najbardziej pobożne, jak najbardziej słuszne, których może nauczyliśmy się, tak jak Piotr, można powiedzieć dzisiejszym językiem, on to swoje przekonanie wyniósł ze szkółki niedzielnej, że tak mówiąc potocznie, czy przenosząc na nasze czasy, że z poganami nie należy rozmawiać, z poganami nie należy przebywać, z poganami nie należy jeść i nie należy z nimi mieć nic wspólnego. On tego się nauczył w synagodze. Jego uczono tego z Biblii. Nasiąkł tym i myślał, że to jest to, co Bóg oczekuje, co podoba się Bogu i co jest wyrazem właśnie dobrej służby Bogu. Bóg musiał zmienić to myślenie. I on był, dzięki temu, że modlił się, to był na tyle otwarty, żeby zobaczyć to, co Bóg mu pokazuje, a później mieć nad tym refleksję. Czytamy też w tym tekście, że kiedy on się jeszcze zastanawiał, co to znaczy, co to widzenie dla niego oznacza, wtedy zapukali do drzwi ci wysłannicy Korneliusza i powiedzieli, że szukają Piotra. I dla niego w tej refleksji to się wszystko zeszło w jedną całość. On zrozumiał, co Bóg chce. Więc musimy być otwarci na to, żeby Bóg zmieniał nasze myślenie, na temat różnych rzeczy, żebyśmy mogli dać Mu się użyć. I myślę, że te statystyki, o których wspominałem, że Kościół jest w tym miejscu, w którym jest, i nie jest to najlepsze miejsce, nie jesteśmy Kościołem, który wypełnia tak do końca wolę Pana Boga, i myślę, że być może czasami powinniśmy jakąś specjalną część nabożeństwa poświęcić na to, żeby pokutować przed Panem Bogiem za to, Chociaż jeszcze lepiej byłoby poświęcić ten czas, żeby coś zmienić w tym temacie. To Bóg nie da rady nas użyć, jeżeli te dwie rzeczy nie będą obecne w naszym życiu, że nie będziemy się modlić. A naprawdę można powiedzieć, że gwarantowane jest, kochani, jak zaczniecie się modlić w taki sposób, żeby Bóg mówił do was, czego On od was chce, to zaczniecie chodzić po krawędzi. Ludzie dzisiaj są uzależnieni od adrenaliny i chcą latać na paralotniach, skakać ze spadochronem, różne ekstremalne rzeczy robić, to się wszystkim podoba i wszyscy, znaczy może nie wszystkim, może przesadzam, ale wielu ludzi się tym fascynuje, to powiem wam, że taka modlitwa jest ekstremalnym sportem. Bo nigdy nie wiesz, co Pan Bóg ci powie. Nigdy nie wiesz, co Pan Bóg będzie rzeczywiście od ciebie chciał. A powiem wam, że najczęściej będzie to coś, co będzie wymagało właśnie przemiany w takim naszym podstawowym myśleniu. Będzie wymagało ofiary, będzie wymagało przełamania siebie i zaryzykowania czegoś. Wiecie, Piotr jako szanowany apostoł Chrystusa, szanowany pośród uczniów Chrystusa, takiego pochodzenia żydowskiego, zaryzykował całą swoją reputację, wchodząc do domu Korneliusza. Tak? I wiemy, czytamy dalej w Ewangeliach, że musiał się tłumaczyć, znaczy w Dziejach, zaraz w kolejnym rozdziale czytamy, że musiał się tłumaczyć przed wszystkimi z tego, co zrobił. Bo w ich oczach dokonał czegoś niewłaściwego. W ich oczach dokonał czegoś, co było właśnie niesłuszne. I czasami, ja nie mówię, że to... Znaczy nie chciałbym, żeby wrażenie było takie, że Bóg was będzie powoływał do rzeczy, które całej reszcie Kościoła będą się wydawały niesłuszne. Nie zrozumcie mnie źle. Nie o tym mówię. Ale będzie chciał od was rzeczy, na które ludzie będą patrzeć w różny sposób. Wiecie, my byliśmy na misjach przez wiele lat i nawet kiedy mówiliśmy chrześcijanom, że wyjeżdżamy na Syberię na misję, to co najmniej połowa się stukała w czoło i mówiła, że to jest głupie i nierozsądne i niewłaściwe i po co w ogóle? Jaki to ma sens? Co wy dzieciom robicie, co wy sobie robicie, co wy komuś, co dzieciom zrobiliście, możecie mojego syna zapytać, wam chętnie. Chętnie wam odpowie, co mu zrobiliśmy przez to, jak nie ucieknie przed wami. Ale są to rzeczy, które nawet chrześcijanom mogą wydawać się właśnie nierozsądne, bo ich myślenie nie zostanie, czy nie jest, nie będzie zmienione w tym wszystkim. Więc kochani, tak jak obiecałem, trochę krócej, całe 5 minut krócej mówię niż zwykle, więc dotrzymałem słowa. Módlcie się, ale módlcie się w sposób właściwy. Módlcie się tak, żeby to Pan Bóg wam mówił, co macie robić i bądźcie gotowi na zmianę waszego myślenia. Bądźcie gotowi na to, żeby Bóg dokonał czegoś w was, przełamał to, co niewłaściwe i posłał was tam, gdzie trzeba.